Więcej serca
i mniej barier.
Dzień dobry, witam Państwa. Beata Gwoździewicz. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Dziecka, tydzień temu Dzień Matki, czyli dwa święta, które przypominają, jak ważne są troska, odpowiedzialność i wsparcie dla najmłodszych, a także ich rodzin. O tych wartościach od lat, nie tylko o takich wartościach, ale przede wszystkim przekuwa je w konkretne działania nasz dzisiejszy gość, Przemysław Szaliński. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Założyciel fundacji, prezes tej fundacji Przemek Dzieciom, społecznik, organizator. Swoją działalność rozpoczął pan jako nastolatek, organizując pierwszą zbiórkę dla przyjaciela, potem dla dzieci, a teraz już dla całych rodzin na leczenie, rehabilitację, sprzęt medyczny, remonty mieszkań dla potrzeb oczywiście chorych dzieci, żeby żyło im się lepiej. Mówi pan o sobie, że jest pan takim łącznikiem między ludźmi. Zbiera z obu stron i daje. Słyszę pan takie tragiczne historie rodzin, dzieci. Rozmawia też z wymagającymi menadżerami gwiazd. A gdzie pan te wszystkie swoje emocje kumuluje? Gdzie pan je odkłada? Jak zachować taką równowagę przez te prawie już 20 lat i nie wypalić się wciąż psychicznie, żeby wciąż móc więcej?
Przez te dwie dekady widziałem różną biedę, chorobę. Sam jestem niepełnosprawny od urodzenia, więc tak naprawdę od ponad 30 lat widzę, jakie nieszczęścia dotykają dzieci. Ale jeżeli ja mogę coś pomóc dużo bardziej chorym dzieciakom, coś im pomóc, czy rodzinie, czy bezpośrednio, bo my się głównie skupiamy na dzieciach, to nie ma żadnego problemu. Przy moich schorzenia tych dzieciaków, przy moich to naprawdę są problemy, gdzie są samotni rodzice albo opiekunowie, ciężkie warunki mieszkalne, finansowe. Ja tylko łączę ludzi, którzy chcą pomóc, z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Jest bardzo wiele osób, które chce pomagać, ale nie zawsze wiedzą jak. Ja tylko im wskazuję drogę. Też to nie jest fundacja, jak jeden z naszych ambasadorów mówi, Mateusz Damiński, że złapmy się za ręce i najlepiej popłaczmy, bo pomagamy chorym dzieciom. Bo to jest pomaganie przez zabawę, koncerty, wydarzenia z udziałem znanych artystów i wtedy ludzie wiedzą, że te pieniądze wszystkie idą na dany cel konkretny, na konkretne dziecko, na konkretny sprzęt, ale to nie jest tak mocno emocjonalne, tylko skupiają się właśnie też na występach, na rozmowach z aktorami.
Ale mówi pan, że jest pan tylko łącznikiem. Tylko łącznikiem, ale ja powiedziałabym, że to jest aż łącznik, bo łączy pan i tę empatię, ale także taką sprawnie funkcjonującą firmę, fundację. Skończył pan w pewnym momencie ten etap takiego entuzjazmu społecznika, a zaczął twardą ręką prowadzić fundację, być menadżerem, logistykiem, finansistą w pewnym sensie też mogę tak powiedzieć. Musiał pan poznać pewne procedury, pewne przepisy, nauczyć się tego. Jak to wszystko łączyć? Pan jako jednoosobowa firma w zasadzie tak. I reszta to wolontariusze.
Jak zaczynałem, miałem 13 lat i pierwszy koncert dosyć łatwo mi się udało zrobić. Wtedy przyjechali Artur Barcisz, Cezary Żak, Andrzej Grabowski, Bogusław Metz, Edward Hulewicz, Homo Homini, Hanna Rek. Praktycznie wszyscy, do których dzwoniłem, się zgodzili. To myślałem, że to oni tak wszystkim się zgadzają za darmo przyjeżdżać. No i później się okazało, że no niestety nie jest tak. Niektóre fundacje działają no nie tak, jak powinny. I dlatego artyści nie zawsze są chętni ogólnie do działań charytatywnych, ale kiedy mówię, że no u nas już z tych prawdziwych wielkich gwiazd praktycznie byli już wszyscy, a nawet po 2, 3, 4 razy i kiedy widzą artyści dokładnie, na co te pieniądze idą, że to nie jest fundacja, gdzie prezes fundacji zarabia 40 tysięcy, a na dzieci idzie tam jakaś resztka, to sami dzwonią, pytają, kiedy mogą przyjechać znowu, co mogą zrobić. Też często chodzimy z nimi do tych naszych podopiecznych, którym kupiliśmy sprzęty, więc no bezpośrednio widzą efekt tych swoich przejazdów.
Ale już na początku spotkała pana ta twarda rzeczywistość i właśnie to, że nie zawsze wszyscy są tacy bezinteresowni.
Nawet jak mówią, że oni chcą pomagać, to nie zawsze mówią, czy chcą pomagać dzieciom, czy chcą pomagać sobie. Bo niektóre właśnie...
Jak to wyczuć?
To jest ciężko, bo takie osoby też potrafią dobrze udawać wielkich społeczników, wielkich wolontariuszy, a później się, prędzej czy później okazuje, że właśnie chcą pomagać sobie, swojej rodzinie, czy zarządowi fundacji. A dzieci to są taką przykrywką. Dlatego jestem tylko ja zatrudniony w fundacji. Mamy grupę stałych wolontariuszy. Pozwolę sobie wymienić. Iwona, Kinga, Ewa, Gosia, Ola, Agnieszka, Asia, Radek, Zdzisław. Mam też takiego swojego fundacyjnego kompana, z którym wszędzie jeździmy, działamy. Krzysztof.
Bezpiecznie jest we dwójkę.
Tak, bo różnie. Teraz poszerzyliśmy też swoją działalność o powiat gdański. I jeździmy i po powiecie gdańskim, i po Trójmieście do rodzin. Nigdy nie wiemy, kogo spotkamy, z jakim nastawieniem. Najczęściej jest miło, ale no, były pojedyncze przypadki, gdzie było no, dosyć niebezpiecznie.
Nie wszyscy chcą tej pomocy. Znaczy, dzieci potrzebują pomocy, ale dorośli się temu sprzeciwiają różnych powodów.
Tak, niektórzy rodzice wykorzystują chorobę swoich dzieci do jakiegoś dziwnego zarobku, którego celem nie jest dziecko, ale są też w większości też przypadki takie, gdzie rodzic mówi, że bardzo dziękuję, ale jednak nie chce skorzystać, bo są przypadki gorsze, gdzie jest większa bieda, większa choroba.
Czyli ogromna skromność też
tak,
w tych ludziach.
Mamy skrajne przypadki i takie, więc musimy to jakoś wyważyć. Zawsze jedziemy do mieszkania takiej rodziny, sprawdzamy, rozmawiamy, pytamy też o finanse, jakie są potrzeby i wtedy dopiero decydujemy, czy uda nam się pomóc, czy nie.
Często też przekonujecie rodziców, że to właśnie dla jego dziecka ta pomoc jest najważniejsza?
Tak, bo no widzimy, że nie wiem, na przykład chłopiec tylko rusza gałkami ocznymi, wszystko rozumie, ale ciało nie działa.
I co wtedy?
I wtedy mówimy, no, że tak, kupimy na przykład, nie wiem, misia, tak jak pani chce, ale kupimy też łóżko na pilota, albo komunikator, albo coś, co my nie pomagamy, żeby poprawić sobie słupki na mediach społecznościowych, tylko żeby to dziecko otrzymało konkretną pomoc i nie taką, że nie wiem, my mamy jakiś zbędny wózek i musimy się go na siłę pozbyć, tylko żeby to był konkretny sprzęt, jaki jest potrzebny danej rodzinie, dlatego to rodzina wybiera dokładnie, jaki chce wózek, łóżko, pionizator.
Ze wspomaganiem, znaczy z pomocą specjalistów.
Tak,
rozumiem,
ale to nie jest tak, że my odgórnie, że albo kupimy to, albo nic, tylko żeby to był też porządny sprzęt, nie używany, nie jakiś najtańszy, tylko żeby ten sprzęt, no żeby ta rodzina odczuła tą pomoc realnie.
No, tak jak mówiłam, pomagacie nie tylko dzieciom, ale całym rodzinom. A proszę powiedzieć, jak z perspektywy tych lat, bo prawie już 20 lat, ocenia pan zmianę w mentalności nas, Polaków, jako społeczeństwa, dla pomocy innym.
Jeżeli pokaże się dokładnie, komu pomagamy, w jaki sposób, nie na zasadzie tylko daj, że masz puszkę i rzuci, to jest pomoc, tylko właśnie, żeby coś od siebie też dać tym osobom, które chcą pomóc, tak jak my organizujemy, czy cykl Serca Gwiazd, czy koncerty, to wtedy ludzie są bardzo chętni, hojni. A tak w ostatnich latach, to mimo tego, co się mówi, my zauważamy coraz większą chęć pomocy, przynajmniej jeśli chodzi o naszą działalność. Nie możemy narzekać, dlatego też że my staramy się być transparentni po każdym naszym wydarzeniu. Jak najszybciej piszemy na naszych mediach, ile zebraliśmy pieniędzy, jak kupimy sprzęt jakiemuś dziecku, to robimy zdjęcie, też wstawiamy na nasze profile i piszemy komu, co i za ile kupiliśmy, bo to nie są pieniądze nasze prywatne, czy jakieś z ministerstwa, tylko to są pieniądze od konkretnych prywatnych osób, więc jest jesteśmy im winni pokazywać na bieżąco, co z tym robimy.
Czyli w zasadzie można powiedzieć, że dziś, mimo tej ogromnej liczby zbiórek, takiej chęci niesienia pomocy i ciągłej konkurencji rozmaitych fundacji, organizacji pożytku publicznego, ta chęć pomocy Polaków jest większa w kwestii pomagania też dzieciom i łatwiej jest zbierać pieniądze na przykład na komputer, rowerek czy sprzęt inwalidzki.
Jeśli ma się pomysł, jak to zrobić, a nie na zasadzie, że dajcie pieniądze, bo pomagamy chorym dzieciom, tylko właśnie się wskaże dokładnie, komu pomagamy, w jaki sposób i żeby to była jakaś też forma atrakcyjna tej pomocy, a nie, że tylko podanie numeru konta, żeby to ten, co daje, żeby coś dostał za to, czy satysfakcja, ale też no jakieś wydarzenie, jakieś coś interesującego, co...
Tak jak wydajecie koncerty, muzykę, tak. Spotkania z aktorami, z artystami.
I to wtedy jest cegiełka wstępu, a ktoś za to dostaje koncerty czy spotkania, których, no nieskromnie powiem, nigdzie indziej nie można...
No, w takim zestawieniu rzadko kiedy. Opowiemy o tym za chwilę. Ale wspomniał pan też o mediach społecznościowych. Ostatnio w mediach społecznościowych ogromną popularność zdobył Łatwogang. Bardzo ważna, potrzebna pomoc. Taka spektakularna. Jak pan to ocenia?
No, jestem trochę w szoku, mimo że sam zaczynałem dość młodo, w wieku 13 lat, ale to też no, były już inne czasy, tak jak mówiliśmy, dwie dekady minęły. No, wtedy nie miałem takich możliwości internetowych, tak jak no, teraz
wtedy roznosiło się ulotki.
Tak,
teraz
plakaty, a teraz
umieszcza się
na YouTubie
tak,
live. No, chłopak ma wielką siłę i przebicie, ale i fizyczną.
Na rowerze dojechał do Gdańska.
Tak, ale to było chyba łatwiejsze niż wysiedzieć, to chyba było przez dziewięć dni non-stop na tym live'ie tak. I jakoś trzymać i organizować tych gości, bo to jest bardzo ciężkie. I mam nadzieję, że mimo, że teraz słyszałem, że robi sobie przerwę, ale mam nadzieję, że wróci do tego, bo no, potrzeb jest tak dużo, że dla każdego, kto chce pomóc komuś, zawsze znajdzie się miejsce i tu nie ma konkurencji, czy ktoś zbiera przez raz w roku, czy co miesiąc, czy codziennie, czy dla dzieci, czy dla starszych, czy dla szpitali, czy dla konkretnych dzieci. Zawsze znajdzie się miejsce, bo potrzeby się nigdy nie skończą.
Ale wielu z nas, przypuszczam, że też naszych słuchaczy, wydaje się, że takie pomaganie to wyłącznie satysfakcja. Tymczasem właśnie historia Łatwoganga pokazuje, że za taką publiczną działalnością kryje się też ogromna presja. Czy pan w swojej pracy spotkał się z takim momentem przeciążenia psychicznego? Jak rozpoznać taki moment, kiedy trzeba zwolnić, po prostu powiedzieć sobie, muszę odpocząć, żeby nie było za późno.
Satysfakcja to już jest tam szczyt całej akcji, a tak to jest ciężka praca, hejt, zdarza się i chwilowe wypalenie. Czasem są momenty, kiedy idzie lepiej, czasem gorzej, ale kiedy potem myślę, że no, ja się na chwilę gorzej czuję, bo coś tam mi fundacyjnie nie idzie, to patrzę sobie na zdjęcia dzieciaków, którym pomogliśmy i w ogóle zapominam o jakimś zmęczeniu, o jakichś problemach, bo na co ja mogę narzekać? Mam dwie ręce, dwie nogi, mogę coś robić, komuś pomóc, a te dzieci naprawdę czasem nie widzą, nie mówią, nie chodzą, nie potrafią rozumieć, a ludzie, którzy hejtują, podkładają nogi, stwarzają jakieś problemy, wymyślają jakieś rzeczy, no to mierzą głównie swoją miarą, że na przykład oni by za darmo z Warszawy do Gdańska nie przyjechali wystąpić, czy no na pewno ta fundacja to zarabia tam setki tysięcy, a na dzieci nic nie idzie.
To jak panu się udaje z tym hejtem walczyć? Chyba trochę trudniej niż było te dwie dekady temu, bo no takiego hejtu wówczas nie było, zwłaszcza na takiego młodego gimnazjalistę.
od początku.
A
tam
potem się troszkę zdarzało, nie?
Były na początku już jakieś tam dziwne komentarze, ale nie było tak łatwo wejść sobie w telefon i napisać jakieś totalne głupoty.
A teraz można też wszystko przeczytać i wziąć to sobie do siebie, do serca.
Niektórzy piszą publicznie, niektórzy piszą prywatnie. No jeżeli te osoby nie mają nic innego ciekawego w życiu do robienia, ja się tym nie przejmuję, bo nawet...
Oby nigdy, ja powiem, nie potrzebowały takiej pomocy.
Czasem ja nawet nie wiem, jak ten ktoś się nazywa, bo się nie jest w stanie podpisać, nie ma odwagi. Więc co mam się przejmować kimś, kogo nie widzę, nie znam, nie wiem, jak ma na imię, a widzę, że pisze jakieś kompletne bzdury typu, że ten i ten dostał ode mnie, nie wiem, 10 tysięcy za występ, gdzie przez prawie dwie dekady żaden artysta za występ, koncert, spotkanie, wizytę w szpitalu nie wziął ani złotówki. Często to jest tak jeszcze, że oni sami dorzucają do puszki. Dlatego się nie przejmuję i szkoda mi czasu nawet na czytanie, jak widzę jakieś bzdury, kłamstwa.
Szkoda czasu.
Nie wolę ten czas poświęcić, żeby pomóc jakiemuś kolejnemu dziecku.
I na inspirację.
Tak, wymyślać coś pozytywnego, a nie skupiać się na nienawiści. Mamy tyle podziałów w kraju, tyle nienawiści, kłamstw. Po co to jeszcze tym żyć i nakręcać to?
A proszę powiedzieć, bo fundacja na stałe współpracuje z kim? Chodzi mi o artystów.
Ambasadorami fundacji są Katarzyna Dąbrowska, Mateusz Damiński i Piotr Franczewski, ale tak naprawdę to są tacy oficjalni ambasadorowie, a tak naprawdę mamy tych ambasadorów w masę, bo jak tylko ktoś raz przyjedzie, jakiś aktor czy piosenkarz i zobaczy tą atmosferę, że to jest naprawdę charytatywnie, że tutaj jest to z uśmiechem, to mówią, że to co mogę za miesiąc, za rok, za dwa lata, kiedy tylko chcesz, to dzwoni, przyjeżdżam.
Ja chyba mogę tak powiedzieć, że jedną z ambasadorek jest pani Anna Dymna,
tak,
która sama ma swoją fundację, a to nie przeszkadza jej wspierać też pana fundacji.
Bo to nie jest konkurencja, że ona zbierze mniej, czy ja zbiorę mniej. My działamy na rzecz innych, ale nasze cele nie pokrywają się. Ona też działa w innym regionie, ja w innym, w inny sposób, w innym
celu. A macie
celu.
Takie podobne dusze?
No chyba tak, bo się bardzo lubimy. Jesteśmy w stałym kontakcie zawsze, czy ja przyjeżdżam na zaproszenie Anny Dymnej na zaczarowaną piosenkę, czy odwrotnie przyjeżdża Ania Dymna do nas do Gdańska i jak mamy jakiś, ktoś z nas szuka kontaktu do kogoś, to też się pytamy. No, wielu z takich artystów są honorowi członkowie, jak Ania Wyszkoni, Magdalena Zawadzka, Andrzej Seweryn, Roman Czejarek. Często bardzo mocno dla nas wspiera Kabaret Hrabi jeszcze z Joanną Kołaczkowską. Bardzo nas wspiera, nie wiem, Adam Woronowicz, Krzysztof Zalewski.
Wsparcie to jest występowanie na scenie, spotykanie się z publicznością, ale także wizyty w szpitalach czy bezpośrednio domach podopiecznych.
Tak, odwiedzamy dzieciaki w szpitalach w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie. Co roku znany aktor wskakuje w strój Świętego Mikołaja.
Oj, mamy jednego Świętego Mikołaja. Dzieci wszystkie nas słyszą.
Tego jednego, ale...
Jest pomocnikiem.
Tak, z elfami. Ale też odwiedzamy w ciągu roku, robimy koncerty w szpitalach, czy to Patrycja Markowska, Grzegorz Chyży, Golden Life, jeszcze zespół Vox z Witoldem Pasztem. Odwiedzamy dzieciaki z Maciejem Musiałem. No, różnego typu artyści.
Jak młodzi ludzie chorzy reagują na takie spotkania?
To jest bardzo różnie. Zdarza się nawet, że dziecko nie chce. Bo zawsze przed nami idzie na przykład pani pielęgniarka czy lekarz i pyta, czy chcesz wizytę. Mówi, że na przykład, że nie chce. I to bez różnicy, kto ma wejść. A niektóre dzieci nie chcą nas wypuścić. No taka już bardzo często o tej sytuacji mówię.
Indywidualna ta sytuacja.
Tak, z Marcinem Dorocińskim. Nie wiedzieliśmy, że akurat będzie takie spotkanie. Wchodzimy do sali, izolatka, dziewczyna ma 16 lat. Zobaczyła Dorocińskiego w drzwiach i mówi, pan jest moim ulubionym aktorem, został mi tydzień życia. Okazało się, że on dał jej 3 dni dodatkowe życia, bo na 3 dni po naszej wizycie wyniki badań się poprawiły, więc zamiast tygodnia żyła 10 dni.
takie psychiczne wsparcie, nie tylko finansowe, jest bardzo ważne. Ten uśmiech, uścisk ręki, spojrzenie i nadzieja.
Dlatego ja nigdy nie liczę, ile przez te 20 lat przekazałem pieniędzy dla dzieci na zakup sprzętów, bo czasem samo zainteresowanie, że ktoś obcy przychodzi i stanowczo chce pomóc, konkretnie jest ważniejsze niż tam jakieś 1000 złotych.
Ja już troszeczkę o to zahaczyłam na początku naszego spotkania, ale ile pan z tego daje siebie?
Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł robić cokolwiek innego. Ja działam w fundacji nie 25 godzin na dobę. Ja w ogóle nie znam innego jakby życia. No,
8760 godzin w roku.
Koło tego. O tam może godzinę przegły. Nie wyobrażam sobie inaczej. Nie wiem, jak to jest. Póki mi starczy sił, będę to robił zawsze. Policzyłem, że jak medycyna idzie do przodu i jak zaczynałem mając 13 lat, to może dożyję do stulecia działalności.
No tego życzymy, jasne, fajnie. Ja też bym chciała. Fundacja współpracuje, tak jak powiedzieliśmy, z wieloma osobami, wieloma artystami. A jak przez te lata zmieniły się oczekiwania i angażowania się gwiazd w te akcje charytatywne?
Jeżeli artysta ma jakieś oczekiwania typu, no już nie mówię o finansowych, bo tu nie ma mowy, ale jakieś wielkie wymagania, nie wiem, garderób, hoteli, to mówię, to nie jest ta fundacja, to nie jest ten koncert. Artyści często sami dzwonią, pytają, czy mogliby przyjechać, bo słyszeli, że już wszyscy byli, tylko mnie nie zapraszasz.
I kto tak zrobił?
A na przykład Janusz Panasewicz.
O,
już lata temu.
45-lecie zespołu, tak, Lady Punk.
Lata temu już zadzwonił do mnie i pyta, no, bo śledzę pana w telewizji, w internecie, czy zgodzi się pan, żebym ja u pana wystąpił charytatywnie? No, Janusz Panasewicz się pyta. No, mówię, panie Januszu, zastanowię się. Dobrze, tak się pan zastanowi, proszę o telefon. Od razu dzwoniłem. Panie Januszu, zastanowiłem się.
Ustaliliśmy. Czyli tak sekunda po sekundzie?
Tak, od razu. To ja szybko myślę. I to był już do tej pory 3 albo 4 razy przyjechał. Tak samo Krzysiek Zalewski, też od niego dostałem telefon i bardzo mocno wspiera systematycznie. Więc naprawdę ciężko powiedzieć, kto z tych naprawdę wielkich gwiazd jeszcze u nas przynajmniej raz nie był.
A proszę powiedzieć, czy przedstawiciele tego starszego pokolenia gwiazd, tak już mogę powiedzieć, działają inaczej niż obecni celebryci?
Jeśli chodzi o celebrytów, to ja w ogóle unikam. Skupiam się na artystach, na gwiazdach, bez różnicy na wiek. Bo mówię, był i Maciej Musiał, i Krzysiek Zalewski, i Dawid Ogrodnik, ale przyjeżdża do nas i Anna Seniuk, i Jan Peszek, Emilia Krakowska.
Rangi, jakąś rangę trzeba mieć.
Tak, musi być jakiś poziom. Ale czy i muzycznie była Alicja Majewska, ale był i Enej, więc staramy się trzymać poziom artystyczny, ale bez względu na wiek. Ważne, żeby tu po prostu, jak ktoś do nas przyjeżdża, to my sobie tak między sobą mówimy, że to znaczy, że ten ktoś jest fajny, porządny, bo tutaj nie przyjeżdża dla sławy, dla pieniędzy, tylko po prostu, że chce pomóc.
Mogę powiedzieć w takim razie, że ma pan cudowną grupę przyjaciół.
Spora ta grupa.
Ale też przekonuje się pan, jak ważna jest w życiu rodzina.
Tak.
Jak ważne są fundamenty, które się wyniosło z domu, z dzieciństwa. Jak ważne jest właśnie to pomaganie dzieciom. Stąd też myślę, że właśnie dzieciom pan pomaga, a nie seniorom.
Wspiera cały czas mnie i mama. I wspiera nas też cały czas babcia, która odeszła w ubiegłym roku w dniu naszego koncertu.
Wspominamy bardzo ciepło.
Tak, i to jest taka, czasem żartuję, że to jest biznes rodzinny, ale...
Ale trudno powiedzieć, że to biznes.
Tak, ale to jest taka no fundacja, ale to już jest też trochę taka firma, która no oczywiście cały swój dochód przeznacza w danym celu, ale no tutaj jak ktoś już zacznie przychodzić na nasze wydarzenia, często słyszę, że byłem pierwszy raz, ale teraz już nie opuszczę żadnego naszego wydarzenia, bo tu jest taka atmosfera, tu nie ma jakiejś dystansu, tak na luzie, wszyscy razem, na przykład jak jest koncert, gdzie mamy wielu artystów, no to są i młodsi, i starsi, na przykład ja przyszłam dlatego, ale okazało się, że podobał mi się bardziej jednak ktoś, kogo myślałam, że nie lubię. Więc to jest takie...
Można się pokazać też jak ten artysta z zupełnie innej strony, tak, nie tylko jest... tej filmowej, tak, serialowej czy prywatnej, teatralnej, takiej prywatnej, ciepłej.
To jest
ciepłej,
taka już wielka fundacyjna rodzina stałych bywalców i jeśli chodzi o widzów, i o artystów, i o wolontariuszy. My już się w większości znamy z widownią. Oni już nie pytają nawet kto będzie, tylko kiedy, bo wiedzą, że tu są naprawdę artyści i wiedzą, że taka atmosfera i takie, i te pieniądze idą w danym celu.
Pytałam o tych artystów, celebrytów, czy się zmieniają, jak się zmieniają i tak dalej. A czy zmieniają się też rodziny? Rodziny, dzieci, które wspieracie?
To jest na przestrzeni lat, są różnice, ale to było tak samo i 20 lat temu i teraz. Jedni są skromni, przepraszają w ogóle, że oni mają jakiekolwiek potrzeby, a są rodziny, które no, jakbyśmy chcieli im pomagać codziennie przez kilka lat, to by na pewno nie odmówili.
Nie.
A może nawet i byśmy jeszcze usłyszeli pretensje, że za mało. Ale to na szczęście są jakieś skrajne, pojedyncze przypadki. Większość rodzin naprawdę opiekuje się tymi dziećmi, stara się.
A komu teraz pomagacie?
To jest różnie. Jak dostajemy wiadomość, że jest jakaś rodzina w potrzebie, to jedziemy, sprawdzamy i na bieżąco. Teraz na przykład w tych dniach rodzina z Cedrów Małych dostaje, chłopak z autyzmem dostaje elektryczną hulajnogę, laptopa do szkoły i łóżko.
A w jakim wieku?
12.
To już taki dorastający młody człowiek.
My pomagamy od 0 do 18 lat. Trójmiasto i powiat gdański. Musi być dziecko z niepełnosprawnością i musi być konkretna pomoc potrzebna. Nie na zasadzie, że no wie pan, ja podam numer konta. Nigdy pieniędzy nie dajemy, tylko konkretny sprzęt kupujemy.
No właśnie, jak to jest? Piszą maile teraz, wcześniej listy pewnie, tak? Były koperty, tak. A teraz to są maile, telefony czy instytucje się też zgłaszają.
I współpracujemy z MOPR-em gdańskim i z gminami, ale też rodziny same nas znajdują i wtedy szybki robimy taki podstawowy wywiad zdalnie, a później jedziemy do rodziny, patrzymy jaka jest sytuacja już bezpośrednio i wtedy decydujemy, czy uda nam się pomóc, czy nie, ale no, jak już jedziemy, to w 80% decyzja jest na tak.
To gdzie teraz możemy się spotkać poza radiem?
Teraz zapraszam 22 czerwca, wyjątkowo w poniedziałek o godzinie 18 do Domu Technika NOT w Gdańsku. Będzie finał 13 sezonu cyklu Serca Gwiazd. To są spotkania głównie z aktorami. Wszystkie od lat prowadzi Beata Szewczyk i najbliższym naszym gościem to będzie 80. odsłona cyklu Serca Gwiazd, który trwa od 2012 roku. I naszym gościem będzie... No, można powiedzieć, że już tutaj stąd nasza Danuta Stenka, cegiełki wstępu 50.
Pozdrawiamy, tak. Bardzo się cieszymy pani Danuto, że będzie pani także w tym miejscu. Cegiełki przerwałam?
Cegiełki wstępu 50 zł.
Ale można i więcej.
Oczywiście, minimum 50 zł. Można nabyć pisząc do nas. Wszystkie szczegóły na naszych mediach społecznościowych, na stronie Fundacji Przemek Dzieciom. Będzie można porozmawiać prywatnie z panią Danutą. Będzie można uzyskać autograf, zrobić wspólne zdjęcie. I już szykujemy 14. sezon cyklu Serca Gwiazd, który będzie od września znowu w Domu Harcerza.
A kto tam?
A jeszcze nie powiem, ale tak dla zachęty myślałam. Mogę powiedzieć, że w tym sezonie od września do teraz naszymi gośćmi cyklu Serca Gwiazd byli kolejno Maria Pakulnis, Jan Peszek, Jacek Braciak, Zbigniew Zamachowski, Olgierd Łukaszewicz, Tomasz Kot i Danuta Stenka.
Nie chciałam przerywać, ale to nie jest łatwo zgrać termin, salę, no i jeszcze mieć tę pełną salę, no, bo to dzień pewnie tygodnia też jest ważny.
Jeśli chodzi o...
Czy to nie dzień tygodnia już
o cegiełki, no to od tak 2-3 lat odpłukać. Mamy tak, że cegiełki schodzą w tydzień, 2 dni, 1 dzień, a tak jak na przykład ostatnio na Tomasza Kota, cegiełki zniknęły w 5 godzin i ludzie mówią, że zapłacą podwójnie, wezmą swoje krzesło, że za drzwiami usiądą.
Na schodach.
stać, postoją. Cokolwiek, żeby... Więc jeśli chodzi o publiczność, mamy wspaniałą, wierną, hojną. No, jeśli chodzi o aktorów, to też bardzo wielu, którzy już byli, czy jeszcze nie byli, chcą do nas przyjeżdżać, ale to jest właśnie duża logistyka, żeby dopilnować terminów aktorów, sali. Już mamy tak naprawdę cały skład koncertu, który odbędzie się w lutym w Nocie. Będzie to 20-lecie naszej działalności i postanowiłem zaprosić przyjaciół, kumpli fundacyjnych, którzy przez te 20 lat istotnie się zaznaczyli w naszej historii. Będą największe ikony polskiej muzyki, kabaretu, filmu.
Ta duża sala jest potrzebna, może Opera Leśna?
Ja już myślę o stadionie, ale w lutym to może być trochę zimno, ale myślę, że no to tak jak zawsze. No.
Ale to na lato bym przeniosła.
W lutym zaczęła się nasza działalność. Pamiętam, jak pierwsza odpisała nam Beata Tyszkiewicz, przekazując książkę właśnie w lutym 2007. I od tego czasu liczę. W tym roku na koncercie był Krzysztof Zalewski, Chłopcy z Placu Broni, Marek Piekarczyk, Ewa Błachnio, Roman Czyjarek. Cegiełki zniknęły w 10 godzin, 500 miejsc. Więc
ale to cudownie musiało być to uczucie, kiedy taka ikona kina Beata Tyszkiewicz odpisuje tak, proszę, to jest książka.
Myślałem, że to tak łatwo, że wszystkim ona tak odpisuje i książki rozdaje.
I że wszyscy tak robią.
Tak, potem się dowiedziałem, że no chyba jednak nie bardzo. Artyści mówią mi, że no ci tacy, co są 30-40 lat na scenie, mówią, że występowali na różnych charytatywnych wydarzeniach, ale takiej atmosfery czy organizacji nie ma nigdzie. I czy mogę przyjechać za rok? Na przykład właśnie taka była Asia Kołaczkowska, że jak pierwszy raz przyjechała, to miała jedno wymaganie, zaproś mnie za rok. A jak nie zaprosiłem, to była trochę zła, się gniewała.
O, naprawdę?
Bo mówię,
nie udało się zaprosić?
Ale Asia, już widzisz, już mam komplet, już, ale za 2 lata muszę być. No i była ostatni raz 15 marca ubiegłego roku. No i 2-3 tygodnie później dowiedziała się, że będzie że jest chora, a już mieliśmy konkretny termin na nasz kolejny wspólny koncert.
Ja tak mówiłam o przyjaciołach, rodzinie, a pan mówi o kumplach, to jest takie urocze.
Znajomi, kumple.
Ale takim kumplem był też Zbigniew Wodecki.
Tak. To był kumpel, wujek.
I ja tak myślałam, że my jeszcze zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie raz jeszcze hymnem, ale może właśnie jakimś utworem Zbigniewa Wodeckiego, jakbym mogła poprosić. Ale my jeszcze sobie właśnie o tej przyjaźni ze Zbigniewem Wodeckim może chwilkę porozmawiajmy. Jak to się zaczęło?
Kiedyś zaprosiłem go na koncert. Przyjechał. Sopot, czerwiec, upał. Mówi, Przemuś, poniedziałek w Sopocie, w czerwcu, nikt nie przyjdzie. Ale dobra, już tyle lat ci obiecuję, że przyjadę, dobra, będę. No i już wchodzi na scenę, mówi się, i pyta się, no ilu tam osób przyszło? Mówię, nie no, paru znajomych pościągałem. Nie obejrzy się, jak tam krótko zagram Pszczołę, Bacha, Chałupy. Nie, no jak pan chce. I wchodzi na salę, warunki BHP, tak trochę już po latach, to chyba już przedawnienie jest, warunki BHP mówiły, że wejdzie 200 osób, weszło 450. Kiedyś też przekazał na aukcję, mówi, skrzypiec trąbki ci nie mogę dać na aukcję, bo mamy to koncert, a nie jadę do domu. Masz nożyczki? Mam. No to daję. I patrzę, a wujek Wodecki ścina pukiel włosów i mi daje na aukcję.
O, kto kupił? Kto wylicytował?
Jeszcze to mam.
Fanki? Czekają.
Czekamy.
Czekamy. Dobrze, to teraz Danuta Stenka w najbliższym czasie, ale wiem, że już są plany na rok nie tylko 2027, ale też 2028.
Tak.
Coś zdradzimy z tej historii? Z tej tak przyszłej historii?
We wrześniu w Domu Harcerza zaczynamy 14 sezon cyklu Serca Gwiazd. Będą znowu najpopularniejsi aktorzy i młodsi, i starsi, i tacy, którzy byli, powroty po latach będą, i tacy, którzy będą pierwszy raz u nas. W lutym, ostatnia sobota lutego, będzie koncert z okazji 20-lecia, gdzie wystąpi wielu artystów w Nocie. A w 2028 będzie kolejny koncert w Nocie i 15 sezon cyklu Serca Gwiazd i tak mam nadzieję, że przynajmniej dojadę, nie wiem.
No do setki mówiliśmy.
No to jeszcze 80 lat.
No to 80 serc gwiazd, 80 lat.
Wyższa matematyka już.
Tak, trzeba to zliczyć. Ale tak myślę, ten Dzień Dziecka zaczęliśmy i Dzień Matki. A taką jedną rzecz, o której pan myśli, że trzeba by było, każdy z nas mógłby zrobić, by ten świat choć troszeczkę zmienił się na lepsze, żebyśmy mogli uczynić świat dla dzieci weselszym.
Nie ma...
Nie chodzi o finanse.
Jasne. Nie ma na świecie osoby tak biednej, nie mówię o się tylko finansowo, nie ma takiej osoby, która nie jest w stanie pomóc komuś innemu. Za dużo jest, szczególnie w naszym kraju, ale też za granicą, hejtu, nienawiści, sprawdzania, kto jak żyje, co ma w portfelu. Najprostsze rzeczy, nie wiem, uśmiechnąć się do siebie, nie hejtować, nie krytykować, nie podcinać skrzydeł, tylko właśnie zachęcać, nie mówić, że ten robi to, a tamten to już tak nie robi. Niech każdy robi coś dla innych. Tak jak Artur Barciś często mi mówi, są ludzie, ludzie dzielą się na tych, którym się chce i którym się nie chce.
Niech tam się chce.
Niech się jak chce, jak najwięcej czegokolwiek, żeby tylko jakoś ten świat był fajniejszy, bardziej przyjazny, bo my kiedyś z tego świata zejdziemy, a żebyśmy nie zostawili kolejnym pokoleniom jeszcze większej nienawiści, większych podziałów.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Przemysław Szaliński, założyciel i prezes Fundacji Przemek Dzieciom. Ja życzę kolejnych sukcesów, wytrwałości, jak najwięcej powodów do uśmiechu, radości i zarówno dla podopiecznych fundacji, ich rodzin, wszystkich osób także, które z panem niosą tę pomoc potrzebującym. Dziękuję serdecznie, Beata Gwoździewicz. Kłaniam się. Dobrego dnia i dużo, dużo uśmiechu. I tak jak pan mówił, bądźmy nie tylko przyjaciółmi, ale i kumpla. Wszyscy. Tak. Dziękuję.